35 lat i 8 miesięcy. Taka jest średnia wieku mieszkańców Kościerzyny i okolic. Najmłodszych mieszkańców ma Starogard Gdański na Pomorzu. Niewiele ponad 30 lat wynosi średnia, a najstarszych Sopot. Średnia wieku tutaj prawie 50 lat. W Gdańsku statystyczny mieszkaniec ma ponad 42 lata. Zatem w Kościerzynie najgorzej nie jest. Jednak to z mniejszych miejscowości młodzi emigrują do większych miast. Jak zatrzymać młodych w ich miejscowościach, już tych młodych takich wykształconych. Między innymi do tego wracamy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk, tym razem z Łubiany pod Kościerzyną, z zakładów Lubiana. Dziś goście Rafał Zimmermann, członek zarządu Lubiana, Ludwik Klinkosz, inwestor strategiczny Kruszywa Polskie, Zbigniew Jarecki, prezes Kaszubskiego Związku Pracodawców. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
35 lat i 8 miesięcy, zatem taka jest średnia wieku mieszkańców Kościerzyny i okolic. To chyba nie najgorzej.
To dobry wynik, bardzo dobry. Widać, że to młode społeczeństwo.
Zbigniew Jarecki.
To zależy, z jakiej perspektywy się patrzy.
Ludwik Klinkosz, a z jakiej perspektywy?
Negatywna informacja jest z tej perspektywy, kiedy uznamy, że nie dożywają godziwego wieku mieszkańcy Kościerzyny i ta średnia jest dlatego bardzo niska.
Nie. To ja liczę na to, że tutaj jest tyle młodych osób, że dlatego ona jest...
Dlatego władze podejmują tutaj dużo, żeby... Bo to być może jakbyśmy tutaj sprawdzali, to jest śmiertelność dość spora w wieku jeszcze, że tak powiem, który by obligował do tego, że można przedłużyć to życie, ale Kościerzyna charakteryzuje się tym, że ma bardzo nieczyste powietrze. Poza tym miastem Kościerzyna
jest tym miastem.
Mieszkańca
Kościerzyny, tak. Może zapytajmy, no jak się żyje w Kościerzynie, jak z tym powietrzem?
Z tym powietrzem, tak jak mój przedmówca wspomniał, nie jest może za ciekawie, tym niemniej w Kościerzynie żyje się świetnie. Miasto na pewno rozwija się, co można na co dzień zaobserwować. Pani redaktor pytała też, co mogłoby przytrzymać ewentualnie młodych mieszkańców naszego miasta. Myślę, że odpowiedź jest może mało zaskakująca, to jest po prostu dobra praca.
A ta praca dobra, co z nią tutaj?
Ona jest, jak pokazują wyniki naszego Urzędu Pracy, bezrobocie w powiecie to jest w tej chwili poziom około 7%. Jest to mniej więcej tyle, ile wynosi stopa bezrobocia w kraju. Jest to nieco wyżej niż w województwie. Z drugiej strony, jeśli byśmy zapytali nastolatka, co jest dla niego najważniejsze, to on powie, że możliwość spotkania z rówieśnikami. Dla 30-latka to będzie możliwość edukacji dla jego dzieci, dla starszych osób to będzie po prostu dobre życie w mieście. Wydaje mi się, że przede wszystkim miasto powinno postawić na edukację, szczególnie w zakresie kształcenia zawodowego, które wydaje się, że w ostatnich latach, jak powszechnie wiadomo, zostało troszkę zaniedbane.
Ale to chyba nie tylko miasto, tylko w ogóle tak
zgadza
myślę,
się,
że jest ogólnokrajowy
się.
W tej chwili problem.
Tak, zgadza się. My również jako firma trochę odczuwamy tego skutki. Staramy się temu przeciwdziałać w różnych formach, może o tym później. Ale wydaje mi się, że generalnie podstawą dla przyszłości młodych ludzi jest praca.
Ten kierunek to przypomnę może niedawno, praktycznie 2 tygodnie temu, starosta Kościerski, pani Żurawska, podpisała z kilkoma przedsiębiorcami umowę, która będzie mniej więcej obligowała do tego, że przedsiębiorcy biorą na siebie staż, naukę, a poszczególne szkoły biorą na siebie teorie i wykłady, szkoły te zawodowe. Jest to pierwsza taka jaskółka w sąsiednim powiecie kartuskim, już o wiele więcej firm to robi, ale tu też w tym kierunku to idzie. Jest to jeden z tych kierunków, o których kolega mówił, poprawa infrastruktury drogowej, poprawa szukanie terenów pod inwestycje. Miasto tutaj musi współpracować z gminą ościenną, bo akurat w Kościerzynie jest tak, że są osobne samorządy dla miasta i gminy i jest to nieodzowna współpraca dla znalezienia terenów inwestycyjnych. Włącza się w to powiat, który powinien zapewnić infrastrukturę, czy dojazdy, drogi i tak dalej. I to jest jeden z tych warunków, które w pytaniu jest zawarte, jak zatrzymać. Jeśli stworzymy warunki dla rozwoju przedsiębiorczości, to ta młodzież tu zostaje. Jeśli pomożemy jeszcze w edukacji, no to są te elementy, które dzieją się i to należy się cieszyć, że w tym kierunku to idzie.
No ja bym zwrócił uwagę na ogólny trend światowy, że w zasadzie strategzy od rozwoju na całym świecie się zastanawiają, dlaczego rozwijają się duże skupiska ludzkie, duże aglomeracje, a wyludniają się małe miejscowości. I to jest nie tylko problem w Europie, ale też na innych kontynentach. Patrząc na Kościerzynę, to powiem tak, że to miasto ma szansę, jeśli chodzi o strategiczny rozwój, dlatego że jest nieopodal Trójmiasta, gdzie jest taki zapasowy rynek pracy, prawda? A w związku z tym, że są plany jeszcze połączenia metropolitarną koleją, to miejsce to do mieszkania będzie znakomite i kiedy tu się nie znajdzie pracy, no to można do Trójmiasta pojechać i tą pracę znaleźć. To po pierwsze. Po drugie, mam tutaj od wielu lat zakład i muszę powiedzieć, mam porównanie, ponieważ tego rodzaju zakłady też mam na południu, że ludzie są znakomicie przygotowani do pracy. Jest pewnie bardzo wysoki poziom kultury technicznej tutaj wśród ludzi. Jest chęć do pracy. Jest jak trzeba nawet chęć do pracy w nadgodzinach, co na przykład w przypadku terenów Lubań Śląski, czyli wrocławskie, jest bardzo trudnym zjawiskiem, dlatego że tam pracownik mówi w sobotę, ja w sobotę idę na ryby, mnie są pieniądze niepotrzebne. Natomiast tutaj na Kaszubach każdy coś robi, każdy coś buduje, każdy chce sobie poprawić warunki mieszkaniowe, jest zupełnie inne podejście, jeśli chodzi o pracę. Czyli stosunek do pracy, poziom kultury technicznej, poczucie obowiązkowości świadczą o tym, że ten region będzie się rozwijał i tu inwestorzy będą przychodzili. Zresztą no akurat jesteśmy w trakcie uruchamiania nowego zakładu, prawda, gdzie mamy 100% eksportu i ludzie z tego rejonu będą mieli pracę. A towary pojadą na zachód
i o to chodzi.
I w ten sposób będziemy rozwijać.
Ja się przyznam, że przed audycją troszeczkę na ten temat rozmawialiśmy i kiedy padło pytanie, jak zatrzymać młodzież, pan Klinkosz powiedział, ale jak to, po co zatrzymywać młodzież? To proszę teraz rozwinąć swoją myśl. Co pan miał na myśli?
No, ja miałem na myśli przede wszystkim to, żeby młodzi wyjeżdżali, żeby popracowali na zachodzie trochę, żeby też mieli ochotę wracać, bo doświadczenie, które zdobywają tam, to zetknięcie się z inną kulturą organizacyjną, z inną kulturą techniczną, z innym sposobem jakby zarządzania, następnie jest przenoszone do nas, prawda, i co pozwala nam udoskonalać nasze systemy, powiedziałbym, i pracy. Dzisiaj jest pewna grupa audytorów z Niemiec, która pomaga nam na przykład tu pod Kościerzyną ustawiać procesy produkcyjne, tak aby standardy jakościowe uzyskać, tak żeby, prawda, zapewnić sobie dostawy we właściwych terminach, żeby ludzi do tego właściwie przygotować. Czyli niejako z tej współpracy z Zachodem korzystamy w ten sposób, że wymieniamy się niejako doświadczeniem i w ten sposób dokonujemy pójścia do przodu. Nie powiem, że są to skoki kangura, ale na pewno w wielu segmentach, które tutaj obserwuję, dzięki kapitałowi zagranicznemu i dzięki rozwojowi i współpracy z innymi krajami, no nasze firmy zdecydowanie dynamicznie się rozwijają.
Tutaj od razu pytanie do pana Rafała Zimmermana, bo pan jest kościerzynianinem z urodzenia, tak? Czyli szkoła podstawowa tutaj, liceum?
Też tutaj.
Studia?
Studia Uniwersytet Gdański.
Uniwersytet Gdański. No i co zadecydowało o tym, że wrócił pan tutaj? Bo może to będzie dobry przykład dla wszystkich innych mieszkańców Kościerzyny, że można, że jest perspektywa, że trzeba próbować.
W moim przypadku zadecydowały zmiany, które zachodziły pod koniec lat 90. w naszej firmie. Wówczas nastąpiło otwarcie naszego zakładu na rynki zachodnie po okresach blokady albo centralizacji sprzedaży eksportowej. I wówczas stworzyła się szansa, że Lubiana poszukiwała do nowo tworzonego działu sprzedaży eksportowej specjalistów, którzy mają studia ekonomiczne, znają języki obce i chcieliby ten nasz produkt, który wytwarzamy tutaj od blisko 50 lat, zareklamować na rynkach europejskich i nie tylko. Także ta możliwość istnieje również i dzisiaj. Nasza firma poszukuje stale pracowników.
O, to od razu proszę powiedzieć jakich, bo słuchają nas pomorzanie i kto wie, może akurat po tej informacji będzie tłum.
Na chwilę obecną nasza firma zatrudnia ponad 1400 pracowników. Tym niemniej nadal poszukujemy, w związku z tym, że jesteśmy w tej chwili zamówieniami dosyć mocno obciążeni, pracowników różnych szczebli i różnych działów. Poszukujemy pracowników na działy produkcyjne, poszukujemy również inżynierów, ślusarzy, konserwatorów, także proponuję śledzić nasz profil facebookowy bądź stronę internetową, na której te dane cały czas są aktualizowane. Także możliwości rozwoju i pracy w Lubianie są w dalszym ciągu.
Dopełnijmy ten obraz, jeśli chodzi o region kościerski. Są w opracowaniu w tej chwili na etapie dość zaawansowanym sprawy budowy drugiego toru z Gdyni do przez Kościerzynę, praktycznie do Maksymilianowa, do Bydgoszczy. Jest to też jeden z elementów, który uaktywni ten rejon, bo przez to, że będzie więcej pociągów, trzeba obsługi tych pasażerów i tych pociągów towarowych. W związku z tym to też jednocześnie PKM-ka, która na tym Pomorzu nam się tu świetnie rozwija, też w tej chwili zmieniła bieg i jest możliwość bezpośrednio dotarcia z Kościerzyny do Gdańska i to też rodzi swoje skutki.
To będą zaledwie godziny, dokładnie, ten czas jest naprawdę
ważny. A to się jeszcze pewnie skróci, jak elektryfikacja będzie, a poza tym umożliwi to mieszkańcom Kościerzyny skorzystania w godzinach popołudniowych czy późniejszych, nawet późno popołudniowych z tego typu, jak opera, teatr, filharmonia i tak dalej.
Czyli tutaj potencjał jest i to spory. Ja się tak zastanawiałam, bo w marcu zdaje się już powinniśmy wiedzieć nieco więcej na temat utworzenia z Polski jakby jednej wielkiej strefy ekonomicznej. I że będą bonusy dla inwestorów, którzy będą chcieli inwestować w mniejszych miejscowościach. I właśnie na ile to jest szansa na to, że przyjdą tutaj inwestorzy, stworzą nowe miejsca pracy, atrakcyjne dla młodych, już wykształconych osób, które będą miały taką zachętę, żeby tutaj wrócić no i pracować na dobro całego regionu i żeby ono się rozwijało.
Oby te zapowiedzi się ziściły, bo wiele zapowiedzi, które rząd
myślę, że niestety, są blisko.
Tak.
Te są blisko.
Oby pani redaktor miała rację, że to się stanie, bo w tej chwili my promujemy na przykład innowacje w firmach. Jest to można duże ulgi w tej chwili skorzystać, że tutaj akurat popieramy ten kierunek. Te wszystkie rzeczy, które przedsiębiorcy odpowiadają, to będziemy popierali. Natomiast jeśli to się pojawi, to na pewno będzie dużo zależało od samorządów miejscowych. Muszą się dogadać. Musi się dogadać gmina z miastem, ponieważ miasto jest w jakiś sposób zamknięte, okrążone tą administracyjną gminą. Muszą wspólnie tworzyć te strefy, gdzie można dla przedsiębiorców pokazać, gdzie mogą się budować, zastosować ulgi. Gmina na przykład takie ma, miasto też wprowadza. My staramy się na całych Kaszubach to robić i wiele gmin to stosuje. Nawet 3-letnie ulgi dla tych, którzy inwestują na danym terenie.
A jakich branż państwu tutaj najbardziej brakuje, co by pomogło jeszcze w rozwoju w waszych branż przy okazji?
No, my na przykład rozwijamy się w branży metalowej zdecydowanie, dlatego że tutaj jest i potencjał intelektualny, inżynierski na tych terenach i ludzie ze smykałką taką techniczną, prawda, tak zwane złote rączki, czyli co by się nie dało zrobić, to wszystko są w stanie wykonać. I to jest podstawa, dlatego że my tutaj mówimy o inwestorach, ale z mojego doświadczenia ono już jest niemałe. Powiem tak, że 80%, i to zresztą książki o zarządzaniu, nie tylko amerykańskie o tym piszą, sukcesu to jest czynnik ludzki, czyli ludzie. To jest podstawa właściwie.
wykorzystanie możliwości ludzi, właściwy coaching, właściwe przygotowanie, właściwe umiejscowienie człowieka w strukturze przedsiębiorstwa, dobór tych ludzi, budowanie zespołów, prawda, budowanie strategii, budowanie wyjścia w rynek i dużych, powiedziałbym, projektów rynkowych powoduje, że przedsiębiorstwa się rozwijają. My często mówimy, że o, napłynie kapitał. Sam kapitał nic nie da. Musi być, powiedziałbym, ta edukacja, muszą na to pracować uczelnie, muszą przygotowywać się ci młodzi do tych wyzwań i muszą na poziomie światowym dzisiaj działać. Dzisiaj w świecie właściwie liczy się ten, kto umie produkować, sprzedawać, prawda, i właściwie zarządzać kosztami, przekonywać klientów, prawda, w świecie, że ich produkt jest dobry, no i oczywiście umieć zarządzać tym, że ta jakość jest, prawda, na stałym i niezmienionym poziomie. W zakładzie, w którym się znajdujemy, no przecież wiemy, że eksportuje do kilkudziesięciu, 40 krajów.
I to z Pomorza, proszę Państwa.
I powiedziałbym, zderza się z konkurencją, zderza się z rynkiem, z innymi produktami na świecie i sobie radzi. Prawda? Co to oznacza? Że ci ludzie, że tu właściwie zarządzanie od lat przebiega w taki sposób, że możemy się nie tylko cieszyć z tego, że mamy pracę, ale szczycić tymi produktami, że one prawda, są akceptowane, kupowane na świecie.
Wejdę słowo koledze tutaj, bo wspomniał o tych kadrach. Sytuacja, która jest na rynku pracy, zmusza chyba do tego, żeby zacząć bardziej patrzeć na właśnie na wykształcenie, przygotowanie, na czynnik ludzki. To się objawia tym, że tak jak gdybyśmy przechodzili płynnie praktycznie do tematu, który dalej chcemy omawiać, to jest kłopoty kadrowe ludzi i to powoduje w firmach, że zaczynamy patrzeć na kształcenie, na dobór ludzi, na, nawet na tego typu sprawy, jak pomaganie stypendium do szkoły czy na uczelnie fundowanie przez zakłady pracy, żeby sobie tę kadrę zapewnić.
Mm-hmm. A czy ten rynek pracownika też już tutaj widać w Kościerzynie i w regionie w tym sensie, że płace idą w górę? To jest to ważny czynnik.
Wszystkie firmy nam o tym mówią. Wy ostatnio przeszliśmy taki test.
No ale
test.
Właśnie wszystkie firmy mówią, no, a ostatnio ale były badania, z których wynika, że Polacy czują, że to sąsiadowi rosną te płace, a nie im.
Nie, to nieprawda.
Czyli narzekamy jeszcze.
Przeszliśmy ostatnio taki jesień, to się charakteryzuje tym, że gminne samorządy przyjmują budżety na przyszły rok i myśmy tu rozmawiali w paru wypadkach, gdzie bo to samorządy regulują kwestie podatków od działalności gospodarczej, od metra kwadratowego i od budynków i od terenu. I niektórym burmistrzom, wójtom musieliśmy uświadomić, że bo mieli chęć podwyższać te podatki lokalne, ale musieliśmy też uświadomić, że nie są jedyni, którzy chcą w przedsiębiorców, że tak powiem, trochę przycisnąć, bo koszty płacy na firma wzrosły po to, że płace wzrosły dlatego. Koszty surowców, proszę sobie wyobrazić, że bardzo mocno wszystkiego rodzaju surowce bardzo mocno wzrosły, chociaż tego może nie widać, bo przeciętny obywatel tego nie widzi, ale sklep nie, to już dostrzega. I te władze samorządowe też muszą tutaj, my nie mówimy, że nie chcemy współpracować z gminami i na terenie naszym, ale też musimy uświadomić wójtom, burmistrzom, decydentom, radnym, że tych koszty nam rosną i to wiele firm jedzie na niskich marżach w tej chwili. Mm-hmm. I trzeba negocjować. Firmy, które eksportują dużo, mają kłopoty z Niemcami, rozmawiamy z całą Europą, że panowie, kończy się era niskich płac i niskich kosztów. U nas to zaczyna wzrastać i trzeba negocjować kontrakty wieloletnie, które mamy. Taka jest sytuacja.
Tak jak pan wspomina, dla Lubiany rynek niemiecki jest głównym rynkiem eksportowym. My z tą walką konkurencyjną i walką kosztową mamy na co dzień do czynienia, to jest jasne. Pewnych elementów nie jesteśmy w stanie przeskoczyć kosztowo. Staramy się naszą przewagę budować konkurencyjną na podstawie innowacyjności produktu, serwisu, jakości, o której wspominał pan Ludwik, którą utrzymujemy od lat i to jest nasz wyróżnik na wielu rynkach, który może czasami wprost dać przełożenie w postaci utrzymania kontaktów i kontraktów długofalowych. Tak jak pani redaktor wspominała, oczywiście oczekiwania płacowe pracowników są dużo wyższe niż to, co firmy są w stanie zaoferować. Tym niemniej, no, otwarcie można powiedzieć, że nasza konkurencyjność w pewnych rejonach i w pewnych grupach produktowych z każdym rokiem może się stawać mniejsza i docelowo bardziej trzeba się skupiać na automatyzacji, innowacyjności, czy pójściu w kierunku nisz rynkowych i starania się sprzedawania bądź zdobywania takich rynków, na których jest jeszcze moment ewentualnie na znalezienie swojego miejsca na rynku.
A my do dyskusji wracamy po 10.30 po infopilocie Radia Gdańsk. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś gościnnie, tym razem z Lubiany pod Kościerzyną z zakładów Lubiana. Dziś goście Rafał Zimmermann, członek zarządu Lubiany, Ludwik Klinkosz, inwestor strategiczny Kruszywa Polskie, Zbigniew Jarecki, prezes Kaszubskiego Związku Pracodawców. Ukraińcy zasypali wiele luk na naszym rynku pracy, ale problemy ze znalezieniem rąk do pracy są tak duże, że firmy podnoszą pensje Polakom. Dwucyfrowe dynamiki wzrostu płac w przedsiębiorstwach to już tylko kwestia czasu. Wkrótce o pracowników będziemy musieli rywalizować także z Niemcami, donosi dziennik Gazeta Prawna. Problem z pracownikami, czy to także problem firm w mniejszych miejscowościach. Już troszkę na ten temat mówiliśmy, ale tutaj okazuje się, że bezrobocie jest bardzo niskie w Czechach, bezrobocie jest bardzo niskie na Węgrzech. Okazuje się, że w Niemczech coraz więcej firm zgłasza potrzebę zatrudniania ludzi i braki kadrowe. No i tutaj już mamy międzynarodową walkę o pracownika.
Myśmy z takim programem, to z rejonu Sierakowic się to narodziło, wyszli. Zrobiliśmy kilka spotkań w Kościerzynie, w Bytowie, w Kartuzach było pierwsze i takie naczelne hasło to było Kaszeby Ferm dla cudzoziemców. Chodzi o to, żeby wypracować pewne standardy, które chcemy do przedsiębiorców przekazać, aby w stosunku do tych pracowników, do cudzoziemców, najwięcej ich jest Ukraińców, ale to nie tylko, bo są Białorusini, Rosjanie, Mołdawia jest tutaj więcej. Pewne standardy, które pracodawcy powinny zachować, żebyśmy nie mieli kłopotu z pracownikami. Niektórzy jeszcze myślą, że nam gdzieś tam ludzi z Księżyca przybędzie. Nie przybędzie. Przez najbliższe 10-15 lat będziemy mieli kłopoty z ludźmi, dlatego chcemy popracować nad tym, żeby tak jak nasi ludzie jadąc na zachód oczekują pewnych warunków zarówno płacowych, jak i mieszkaniowych, tak samo chcemy wyjść do przedsiębiorców i im to uświadomić i jako pokazać. Panowie, stosujmy takie same standardy, jakie byśmy chcieli oczekiwać na zachodzie w stosunku do tych cudzoziemców, którzy do nas przychodzą. Mamy różne, no, to jest ta grupa, jak każda grupa, przedsiębiorcy też są różni. Jest w dużych firmach praktycznie jest to poukładane w ten sposób, że i mają umowy o pracę i w kadrach są ludzie zatrudnieni, którzy znają język i pochodzą ze wschodu.
A z drugiej strony mamy taki bardzo przykry przykład, jak z tą Ukrainką, która miała wylew krwi i co z nią pracodawca zrobił.
No właśnie.
Skandal straszliwy.
No właśnie, ale za kilka dni tutaj Wojewódzki Urząd Pracy robił takie badania wśród Ukraińców i wam powiem, że na 100% badanych 55% tych, którzy u nas przebywają, chcą u nas zostać, być i pracować w naszym regionie. Jest to taki pozytywny odbiór. Ale wracając do tego, co powiedziałem, chcemy pewne standardy tutaj zareklamować, żeby to były umowy o pracę, żeby agencje, które podsyłają ludzi do pracy, to były sprawdzone agencje z listy marszałka, bo on prowadzi i wydaje koncesję na to, żeby płace, które płace, gdyby się przy tej samej pracy, jeśli to jest taki sam fachowiec, płace, to się nie różniły. I w wielu firmach już tak jest, w branży stolarskiej, czy w takiej metalowej, to ci ludzie, no, u nas mocno ta branża stolarska jest na Kaszubach rozwinięta, dużo mebli się produkuje i ci ludzie już te dostają. Nie możemy się przebić z taką sytuacją. Proponowaliśmy posłom PiSu, partii rządzącej, żeby wydłużyć to pierwsze pozwolenie na rok. Niestety na razie to się nie udało, bo jak się kilka tygodni połączy, to ma perspektywę 10 miesięcy popracowania potem. Jeśli dostaje tylko na pół roku zgodę, no to ile mu zostaje? 3-4 miesiące pracy. I nie możemy się na razie z tym przebić. Rok czasu rozmawiamy, to na razie nie zostało uwzględnione. Myślę, że dostrzegamy również taką sytuację, trzeba stworzyć, dlatego rozmawiamy z burmistrzami, wójtami, starostami, żeby również wyjść z propozycją do cudzoziemców, co mają robić w sobotę i niedzielę. Nie wszyscy pracują w sobotę i niedzielę i zostaje im ta przysłowiowa flaszka w sobotę rano i sobotę i niedzielę spędzamy razem. Dlatego apelujemy, rozmawiamy z wójtami, burmistrzami, żeby wyszli z propozycją miejscową. Dom kultury,
integracja
miejscowa i tak dalej. To są ważne tutaj tematy.
No ja tu generalnie się z naszym prezesem pracodawców zgadzam. Choć mam trochę inne podejście. Jakiekolwiek standardy byśmy nie stworzyli, to praca też jest, może to brzydko zabrzmi, pewnym towarem rynkowym. Jak brakuje, prawda, pracowników, to wiadomo, że te pensje będą rosły. Natomiast jeśli chodzi o wzrost płac, to z tym trzeba bardzo ostrożnie, bo gdybyśmy spojrzeli na globalne wskaźniki, na przykład porównywali się z Niemcami, to 15 lat temu produkt krajowy brutto nasz był 10 razy mniejszy od produktu krajowego brutto Niemiec, a ludzi jest o połowę, więcej, dwa razy tyle. Więc można podzielić tylko to, co się wyprodukuje, prawda? Ile się zarobi, ile się stworzy majątku. Natomiast już po 15 latach, czyli w ostatnich dwóch latach, można szacować, że ten dochód narodowy brutto, wytworzony produkt krajowy brutto, jest już tylko 7 razy, około 7 razy mniejszy. Więc my gonimy ten zachód i ten wzrost płac, jeśli byśmy tak sobie zanalizowali, za tym podąża. Ale to nie może być rewolucja i nie może być skok. Dlatego, że my na przykład reprezentuję firmę, która prawie 100% ma eksportu. I my cen nie możemy podnieść. Wręcz przeciwnie. Od kilku lat obniżamy, dlatego że korporacje zagraniczne robią przetargi i wygrywają z nami Czesi, Słowacy, prawda, Węgrzy. I w związku z tym to umiędzynarodowienie tego podziału pracy powoduje, że jak my dzisiaj płace podniesiemy, a czynniki produkcji inne, jak energia, jak podatki, prawda, surowce, one też są, powiedziałbym, urynkowione, bo dzisiaj energia wcale nie jest tańsza od energii na zachodzie, prawda? To w zasadzie my musimy szukać przewagi konkurencyjnej i na dzisiaj tą przewagą jest przede wszystkim jeszcze ten niski koszt pracy, ale on będzie rósł i tą świadomość trzeba mieć.
No właśnie, może nie tyle świadomość, tylko zacząć się na to przygotowywać, oswoić się z tą myślą i coś zacząć robić, bo wejdę panu w słowo, dane z rynku pracy powinny zatrważać tak naprawdę pracodawców, bo z badań wynika, że 50,5% firm w kraju doświadczyło problemów rekrutacyjnych. Wśród przedsiębiorców, którzy planują zwiększenie zatrudnienia, ten odsetek sięgnął prawie 70%. No, 70% firm z problemami, z problemem rąk do pracy, no to już powinno zatrważać.
Tak, tak. I tutaj ratunkiem są ci pracownicy z Ukrainy. Kolega tu
nie ma innego wyjścia.
Mówił i my też zatrudniamy. Jesteśmy zadowoleni. Natomiast no, trzeba podkreślić to, że władza państwowa powinna stworzyć przepisy, które by pozwalały im dłużej pracować niż 6 miesięcy. Bo tu kolega ma rację. My nauczymy, przygotujemy. Jak on już osiągnie sprawność pełną, to on musi wyjechać. I nigdy nie ma gwarancji, że gdzieś po drodze nie dostanie lepszej pracy albo do innego kraju nie pojedzie. Więc w związku z tym, no to jest, uważam, kluczowy i nagły problem, który władza, no centralna powinna uregulować. Państwo robicie wywiady z politykami, więc proszę przekazać, że...
Myślę, że politycy wiedzą i też nas słuchają.
Aha, to cieszymy się.
Też nas słuchają, ale tak, problem braku rąk do pracy dotyczy nie tylko Polski, bo tutaj mówią panowie o Ukraińcach, których bardzo chętnie widzimy i otwieramy nasze firmy właśnie dla tych pracowników. Rekordowo niskie bezrobocie jest na Węgrzech, tam ponad 70%, firm przemysłowych szuka pracowników. Na początku tego roku odsetek sięgnął nawet 90%. Teraz do krajów zmagających się z brakami siły roboczej dołączyły także Niemcy. No i tutaj trzeba będzie o tego pracownika walczyć. I tak znowuż wracamy do wzrostu płac. No, bo no, co można zaproponować pracownikowi, żeby został w firmie?
No właśnie, to nie tylko te elementy, nie tylko płace, bo dlatego my zwracamy uwagi na te drugie inne elementy.
No,
jeśli
ja wiem,
ta różnica...
że są jeszcze jakieś socjalne sprawy, ale tak jak rozmawiam z niektórymi pracownikami i niektórzy podpytując się, czy na przykład abonamenty medyczne by ich przekonały. I wie pan, co usłyszałam? No. Jak będę godziwie zarabiał, sam sobie wykupię abonament.
No pewnie, to tam jest, bo to każdy z nich przyjeżdża na ileś tam na określony rok, dwa, trzy. Nasi też jak wyjeżdżali, to każdy i w sobotę, niedzielę pracował na zachodzie, bo krótki
znaczy,
czas.
Ja mówię nie tylko o ukraińskich pracownikach, tylko w ogóle o pracownikach.
My uważamy, że jeśli te elementy uporządkujemy około, co tak powiem, płacowe jeszcze, około zakwaterowanie, zatrudnienie i tak dalej, jakość tej pracy, to nie będzie kusiło wyjazd pracować za euro, bo ta różnica zostanie jeszcze długo. Długie lata zostanie ta różnica między nami a euro. Jeśli my mamy dwa plusy, dwa handicap. Handicapem naszym jest to, że jest odległość i język. Szybciej się tu da, podobna bliżej kultura.
I chcą u nas zostać.
I chcą u nas zostać, bo te elementy biorą wszystkie pod uwagę. Jeśli tych dodatkowych jeszcze elementów nie weźmiemy pod uwagę, no pojadą za euro, bo będzie ich to po prostu kusiło. Nie?
Poza tym ja bym jeszcze taki apel do młodych wystosował. Kilka lat temu pewna pani księgowa otrzymała w mojej firmie pracując propozycję pracy na zachodzie i chciała wyjechać. Ja mówię, no mogę sobie na to pozwolić. Pani Asiu, pani wyjedzie do Irlandii, pani wypadnie tutaj z systemu, pani wróci po kilku latach i pani będzie od zera zaczynała. Dzisiaj ona jest biegłą księgową, główną księgową i zarabia pewnie więcej niż tam w Irlandii wtedy by zarabiała. Więc to, że ktoś, kto jest w takiej sytuacji lub podobnej, podejmuje decyzję wyjazdu na zachód, to na pewno jest to z jednej strony trudna decyzja, ale często nieracjonalna. W związku z tym apeluję, żeby sobie to zanalizować w długoterminowym horyzoncie, i albowiem po powrocie no, trzeba od nowa zaczynać. To nie jest takie proste. Trzeba w środowisko wejść i tak dalej, i tak dalej. Także...
Rafał Zimmermann, Ludwik Klinkosz, Zbigniew Jarecki, Iwona Wysocka. Iwona Wysocka to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś gościnnie z Łubiany pod Kościerzyną z zakładów Lubiana. Dziś w studiu naszym wyjazdowym goście Rafał Zimmermann, członek zarządu Lubiany, Ludwik Klinkosz, inwestor strategiczny Kruszywa Polskie, Zbigniew Jarecki, prezes Kaszubskiego Związku Pracodawców. Bardzo dużym problemem dla pracodawców w kraju i na świecie w tej chwili zaczyna być brak rąk do pracy, chociaż z tym światem to może przesadziłam, bo na południu Europy jest zupełnie odmienna sytuacja. Tam jest bardzo wysokie bezrobocie, a środkowa Europa i północna Europa, zachodnia Europa, tutaj tych pracowników zaczyna brakować. Zastanawiałam się, bo patrząc na dane za grudzień z ubiegłego roku, one pokazują, że bez pracy w naszym kraju jest tylko 4,4% aktywnej zawodowo populacji. A jak pozyskać ludzi, którzy wypadli z systemu, czyli byli przez jakiś czas osobami bezrobotnymi i z tego systemu wypadli, nie wrócili do niego, ale też nie mają zatrudnienia. Jak dotrzeć do tych ludzi i czy z Państwa praktyki zawodowej, czy to się udawało, bądź jakie są drogi dojścia do tych ludzi? Bo to też są pracownicy, którzy może się przysłużą jednak i firmie, i sobie samemu.
Jest to jakaś rezerwa jeszcze do wykorzystania, szczególnie w takich rejonach, może tutaj nie w naszym bezpośrednio, ale troszkę dalej, jakbyśmy wzięli tam, gdzie te rejony charakteryzowały się, że duży procent PGR-ów było. Jeszcze takie rezerwy tam są, ale to niewielkie, bo to się też zaczyna kończyć. Rejon bytowski weźmiemy, to z tamtej strony od rejonu Miastka czy Słupska jeszcze tych ludzi tam można pozyskać, ale to też się już kończy. I praktycznie ta grupa ludzi, która w tej chwili, bo to różne, to tutaj szacunki, mamy różne domniemania, że 500 plus, że przestali pracować i tak dalej. Z tego, co wiemy, to jest, że tak powiem, bardzo mały margines, to nie ma. To są już ludzie, którzy nie pracowali, nie chcą pracować i prawdopodobnie nie będą pracować. W związku z tym, no jesteśmy skazani na tych cudzoziemców i nie ma innego wyjścia. Tutaj trzeba popracować nad tym, żeby generalnie to, bo to można jakieś 1%, 2%, natomiast nam potrzeba tych, że tak powiem, setki tysięcy w tej chwili pracowników. Nie?
Ja wiele lat temu czytałem takie badania na temat bezrobocia i na temat tego, jak się zachowuje pracownik, który kilka lat nie pracował. Więc badania wtedy, statystyka mówiła, że 80% już się nie nadaje do pracy. Że to jest właściwie świat, który w trybie ciągłym oczywiście, bo nie mówię jakąś pracę doraźną, prawda, komuś dać. Tu proszę mi odśnieżyć albo w ogródku porobić, albo, no bo są tacy,
ale
prawda.
Ale to są roszczeniowi pracownicy, czy tym się nie chce pracować?
Odzwyczajenie się od pracy, pozbycie się tego nawyku, obowiązku pracy powoduje, że trudno jest się takiemu człowiekowi znaleźć w tych ramach pewnej dyscypliny, bo jak się pracuje w jakimś układzie ciągłym, czy w grupie, no to trzeba się dostosować do pewnych reguł, trzeba być na siódmą, trzeba, prawda...
Ale może tutaj to psycholog by się przydał.
No bo to pewnie jest tak. Problem dla psychologa. Mm-hmm. Tak, tak. I tutaj w zasadzie takich poradni fachowych pewnie brakuje, które by pracowały nad tymi procesami terapeutycznymi, które by przywracały. Bo nie ma nic gorszego dla pracodawcy, który ma umowy, terminy, proces, zaplanowaną pracę i wypada jeden, drugi, trzeci. Prawda? I to destabilizuje całą organizację pracy. W związku z tym, no pracodawcy, trzeba uczciwie powiedzieć, raczej są niechętni takie osoby zatrudniać, ale my zatrudniamy na takich stanowiskach czasami dorywczo, próbujemy niejako tak resocjalizować, może to jest nieadekwatne słowo, ale przyzwyczajać ponownie do pracy w trybie ciągłym.
Rozmawialiśmy przed audycją z panem Rafałem Zimmermanem i do Lubiany też wracali tacy pracownicy.
Zdecydowanie tak. My mamy w swoich zasobach kadry pracowniczej ludzi, którzy pracowali tutaj jakiś czas, z różnych względów rozstały się nasze drogi zawodowe. Tym niemniej część z tych pracowników wraca, na pewno. To, co wspominał pan Ludwik, u nas również szczególnie jest to bolesne, gdyż praca odbywa się w systemie ciągłym. Produkcja jest 24-godzinna non-stop, dlatego wszelkie zachwiania w procesach no, są niedopuszczalne, a wręcz nie mogą się odbyć. Dlatego ten problem braku kadry jest dla nas szczególnie dotkliwy. Może jeszcze tylko jednym zdaniem nawiążę do sprawy pracowników z Ukrainy. Od 2015 roku z rynku ukraińskiego wyemigrowało zarobkowo ponad 7% pracowników w wieku produkcyjnym. Łącznie jest praktycznie około 2 milionów Ukraińców w tej chwili na rynku polskim. To jest też potężny zastrzyk i tak jak panowie wspominali, bez tej siły roboczej praktycznie no, można by powiedzieć, że nasz kraj miałby potężne problemy. Z drugiej strony przy takim ubytku siły pracowniczej z Ukrainy również ten rynek będzie za chwilę miał problem, żeby własne potrzeby w tym zakresie zaspokoić. To już się
mówi
dzieje.
Się, już... że ten kraj nie rozwija się w tej chwili tak, jakby mógł, no i że powoli dochodzi tam do drenażu mózgów. Czyli te najbardziej sprawne, kreatywne jednostki, no bo trzeba mieć jednak dużo odwagi, żeby zostawić swój kraj i wyjechać gdzie indziej do pracy.
Tym niemniej ta średnia perspektywa zarobków, która jest statystycznie biorąc czterokrotnie wyższa niż na Ukrainie, no to jednak jest perspektywa kusząca. Tak jak pan wspominał, czynniki bliskości, kultury, komunikacji nie są aż tak duże na chwilę obecną również, także to na pewno ułatwia tego typu decyzje, ale w dłuższym okresie czasu może to być problem. Dlatego my jako fabryka zdecydowanie kierujemy się w kierunku automatyzacji, optymalizacji procesów, tak aby się uniezależniać o ile to możliwe od bezpośrednio tych czynników.
Mm-hmm. Jesteśmy na Kaszubach. Tutaj się fantastycznie firmy rozwijają. Pracodawcy są bardzo skromni. Nie zawsze chcą przychodzić do audycji, żeby opowiadać o tym, co im się udaje. Nad czym ja bardzo mocno boleje, no ale trzymamy kciuki za te wszystkie nasze firmy z naszego regionu, które, jak się okazuje, w kuluarowych rozmowach zdobywają zagraniczne rynki, zdobywają świat. Robią to absolutnie po cichu. Można byłoby powiedzieć, że praca u podstaw ciągła, ale praca bardzo konsekwentna. Chciałam panów podpytać, bo tutaj mamy przynajmniej dwie firmy, a pan prezes pracodawców, Związku Pracodawców Kaszubskich pewnie wie o wielu innych, które też wyjeżdżają za granicę ze swoimi usługami, ze swoimi towarami. Jakiej pomocy firmy potrzebują od państwa w globalizacji swoich produktów, tego, co produkują, co sprzedają, co wywożą za granicę? Co by się przydało, żebyście państwo mieli szansę z tą silną konkurencją zagraniczną wygrywać?
Był taki okres kilka lat temu, że zaczęto likwidować biura gospodarcze przy ambasadach. Trzeba do tego wrócić. To nie może być takie. Mamy tu przykład ambasady amerykańskiej, która cały czas tu interweniuje w sprawie budowy szóstki ze Słupska do Gdańska. Interweniowali w sprawie, jak ustalaliśmy przebieg od obwodnicy metropolitarnej, w sprawie też firmy amerykańskiej. I jest ten czynnik zaangażowany. Wobec tego oczekujemy od państwa, że te biura gospodarcze, które przy ambasadach kiedyś funkcjonowały, że one albo powrócą, albo się tam powoła jakichś pracowników, którzy będą promowali to. Bo mamy przykłady w innych krajach, jak wyjeżdża prezydent czy premier, zabiera mnóstwo ze sobą działaczy gospodarczych, ale i sami swoimi słowami promują swój biznes. Mamy
jeżdżą w ubraniach projektantów z danego kraju.
Tak? To wiele takich elementów.
Zastawa stołowa powinna być rodzimej produkcji i wszystko, no, szkło, kruszywa rodzimego też.
Przykłady można by tu mnożyć. Tego jest dużo. I tutaj byśmy oczekiwali, chociażby rozmawialiśmy o tym, że my mówimy, żeby, czy nie można być tak, że ta praca jest na rok. Przecież to by nam ułatwiło niesamowicie pracę, że ten dostaje cudzoziemiec rok i praktycznie 10 miesięcy potem pracuje. No niestety.
I firma może się rozwijać i wchodzić z impetem na rynki zachodnie.
Ten system, który jest w tej chwili, może mieć, że tak powiem, jakieś skutki dobroczynne, dlatego że firmy zostaną zmuszone do tego, żeby bardziej szukać innowacji. Komputeryzacji, robotyzacja i tak dalej. To zmusi. Pamiętam dawne czasy, więc każde zjednoczenie kiedyś miało swoją komórkę, czy to było biuro konstrukcyjne, czy jakieś tam różnie to wyglądało. Jednak grupa ludzi, która pracowała nad rozwojem danej branży, bo to były skupione branże w poszczególnych. I dzisiaj tego nie ma.
To się... mamy przedsiębiorstwa prototypowe.
No to trzeba pochwalić.
Bardzo ważne.
Zespoły konstruktorów, duże które firmy pracują.
Duże firmy na to stać. Mniejsze firmy, kilkunastu osobowe na to nie stać. Ja tu namawiam kolegów. Panowie, siądźmy do stołu razem. Jedna branża na przykład, stolarska, metalowa, inna. I pomyślmy o tym. Może byśmy wspólne biuro, że paru inżynierów powołali razem, którzy zaczną pracować na daną branżę, bo czeka nas, to sytuacja nas zmusza. Brak ludzi,
firmy w Stanach Zjednoczonych to mają, tam ludzie pracują i myślą nad tym, nad takim futuryzmem. Co się będzie działo w gospodarce w danej branży? Co się za 25 lat wydarzy? Jakie ludzie będą mieli potrzeby? Co będą chcieli kupować? Jakie podzespoły do czego mogą się przydać? No i dlatego te startupy, które tam są, tak się rozwijają.
U nas, ale duże firmy u nas to mają. Te biura, praktycznie każde duże, kilkaset osób, które zatrudnia, to już tego typu u siebie biura posiadają. Natomiast chodzi o małe.
No właśnie, chodzi o małe i będziemy do małych bardzo często wracali, bo Polska małymi firmami stoi, a nam zależy bardzo, żeby te firmy się rozwijały, bo one rozwijają się na nasz dobrobyt. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Rafał Zimmermann, członek zarządu Lubiany, która nas dzisiaj tutaj gościła, w studiu wyjazdowym Ludwik Klinkosz, inwestor strategiczny Kruszywa Polskie, i Zbigniew Jarecki, prezes Kaszubskiego Związku Pracodawców. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękujemy
bardzo.